Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu Remigiusz Kwieciński, szef gdańskiego telefonu zaufania, anonimowy przyjaciel. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry Państwu.
Spotkaliśmy się, bo przed Wami właściwie uroczystości i obchodzenie 50. rocznicy telefonów zaufania w Polsce. Tak sobie pomyślałam, 50 lat temu to może telefon zaufania powstał, ale przecież to ludzie w ogóle telefonu nie mieli. To lecieli na pocztę, zamawiali rozmowę z telefonem zaufania. Jak to w ogóle było?
No nie mam pojęcia, jak ci ludzie dzwonili. Rzeczywiście, to były czasy, gdzie się chodziło do sąsiada zadzwonić.
No, ale co tam jeden sąsiad na 20 albo 30 może miał.
Myślę, że z problemami to pewnie do sąsiada nie. Nie wiem, czy z budki. No ktoś tam miał. Ja sam osobiście jako dziecko wtedy pozwalałem sobie dzwonić do telefonu zaufania. Oczywiście z żartami. Te żarty zawsze się przewijały przez pracę telefonu zaufania. Teraz pracuję za karę w tym telefonie.
Za karę? Rozumiem, że to żart. No właśnie, ale tak już zupełnie właśnie technicznie i technologicznie. Dzisiaj telefon ma każdy. Czy to znaczy, że więcej osób dzwoni?
Natężenie rozmów jest chyba podobne. No może na początku, nie wiem jak było na początku, ja pracuję dopiero 28 lat w telefonie zaufania. Jak tam było 1 października 1967 roku, pierwszy raz odezwał głos w słuchawce, telefon zaufania słucham. Teraz rozmów jest w zasadzie konstans. Zmienia się charakterystyka problemów, z którymi ludzie do nas dzwonią. Inne troszeczkę są rozmowy na inne tematy, ale myślę, że natężenie jest cały czas takie samo.
Czy to jest tak, bo ma się takie trochę wyobrażenie, że wy jesteście ludźmi, którzy ratują przed samobójstwem. Czy tak jest jakieś przekonanie takie, wydaje mi się. To jest tak faktycznie, że dzwonią do was ludzie na takiej granicy, na wytrzymałości, na krawędzi, na że to już jest jakby dla nich koniec, brak możliwości. Czy to nie jest tak zawsze, że to są takie drastyczne sytuacje?
Tak, ma pani rację. Dzwonią przede wszystkim osoby, które nie potrafią się podzielić swoją trudnością, swoim problemem z innymi osobami bliskimi sobie, bliskimi, z którymi tak naprawdę w sposób naturalny się dzielimy. Nie wiem, rodzina, ktoś bliski, przyjaciel. Te osoby dzwonią do nas, bo nie są w stanie odważyć się w swoim otoczeniu, w którym mieszkają, podzielić się ze własnym problemem. Te telefony na krawędzi się zdarzają. Zdarzają się i są trudne. Ale wie pani, tutaj nie można kwalifikować, która rozmowa jest trudniejsza, łatwiejsza. Tak naprawdę w końcu, jeżeli dzwoni człowiek z autentycznym problemem, nie żart, to jest to dla niego problem najtrudniejszy właśnie. W tym momencie życia jest to dla niego najtrudniejszy problem i staramy się mu pomóc spojrzeć na ten problem szerzej, żeby zobaczył alternatywne rozwiązania, sposoby wyjścia. No ale cóż, podejmuje własną decyzję i to on jest decydentem swojego życia.
Kto, można powiedzieć, kto głównie dzwoni? Czy to są ludzie młodzi, starsi, w sile wieku, mężczyźni, kobiety, nie wiem, ludzie chorzy, uzależnieni, ofiary, oprawcy? Może oprawcy to za mocno, tak?
Tak. Powiem pani, że dzwonią wszystkie te osoby, które pani wymieniła. Oprawcy, tak. My stosujemy bardziej, staramy się mówić osoby stosujące przemoc. Osoby doznające przemocy. Nie używamy ani słowa oprawcy, ani osoby,
no,
ani
rację,
ofiary.
Tak, powinnam powiedzieć.
Natomiast staramy się powiedzieć, że są ludzie, którzy gdzieś pogubili się troszeczkę. I skoro dzwonią, to mają jakąś świadomość tego, że się pogubili. Dlatego chcą to, nie wiem, skonsultować, podzielić się z kimś, po prostu wyrzucić to z siebie. Bo telefon zaufania to właśnie taka słuchawka, do której można wrzucić wszystko, wyrzucić z siebie te problemy. Nie zawsze ludzie dzwonią, żeby pomóc. Ja nie zapomnę takiej rozmowy. Właściwie nie pamiętam dokładnie już może samej treści, ale pamiętam, że była dla mnie bardzo trudna. Nie potrafiłem znaleźć rozwiązania kompletnie. Po godzinie gdzieś rozmowy z kobietą, właściwie ta kobieta do mnie bardzo dużo mówiła i kiedy ja powiedziałem, wie pani, nie wiem, co mam powiedzieć. Ona mówi, ja nie chcę, żeby pani nic mówił. Ja dziękuję panu, że pan mnie wysłuchał.
Ale jeśli mówi pan o ludziach pogubionych, jeśli mówi pan o ludziach, którzy nie mogą tego powiedzieć, nie wiem, swoim najbliższym, to myślę sobie, że bardzo wielu z nas ma ten kłopot. Tylko no nie każdy dzwoni do telefonu zaufania.
No, ma pani rację, nie każdy dzwoni i to troszeczkę też może jakby brak tej promocji idei pomocy telefonicznej, tego, żeby nagłaśniać ideę pomocy telefonicznej, żeby ona docierała do szerszych warstw społeczeństwa, bo nie dzwonią dlaczego? Bo może nie wiedzą, że mogą zadzwonić.
A wie pan, co sobie dzisiaj pomyślałam? Dlaczego wy nie macie numeru 99 coś albo 113? To powinno być,
te
prawda?
Te pomysły cały czas chodzą i pamiętam 10 lat temu ten pomysł się też rodził gdzieś na rynku organizacji pozarządowych. Są różne też jakby konkurencje, to może złe słowo. Każdy chce coś zrobić i gdzieś ten numer zaginął faktycznie. Cały czas chodzi mi po głowie o tym, żeby zrobić chociażby konsolidację numerów telefonów zaufania z Polski, żeby osoba dzwoniąca mogła się połączyć z najbliższym wolnym numerem, bo przecież te numery są często u nas zajęte. Kiedy dzwoni ktoś na nasz numer 301 000 to i słyszy zajęty, to zajęcie potrafi być godzinę do dwóch godzin. My staramy się...
A to może być kluczowe czasem, prawda? To znaczy, jeśli ktoś się decyduje na to, żeby dzwonić, to czasem jest ważne, żeby właśnie w tym momencie odebrać ten telefon.
To prawda. Mhm.
No dobrze, ale jak myślę sobie jeden numer, myślę sobie o jakimś wsparciu takim instytucjonalnym, a wy właściwie to jesteście tacy trochę samozwańczy i tak samo stanowiący, samofinansujący się, prawda?
Znaczy samofinansujący się, no dziękujemy naszym też donatorom, urzędom, gminom, które nas wspierają. Bez nich byłoby bardzo ciężko. Dziękuję przyjaciołom telefonu zaufania, którzy swoimi drobnymi datkami co miesiąc nas wspierają. Samozwańczy, no tak, to coś w tym jest. Kiedy w 1967 roku grupa ludzi, członków duszpasterstwa akademickiego przy bardzo dużym udziale pana profesora Tadeusza Kieranowskiego zakładała telefon z zaufania, to oni właśnie, można powiedzieć, byli samozwańczy, tak? Zachwysnęli się tą ideą, chcieli tą ideę wprowadzić w Polsce i to się udało, 50 lat działa.
Kiedy pytam, kiedy mówiłam o tym takim właśnie, że sami, pomyślałam sobie, że właśnie, że może taki system, nie wiem, na ile walczyliście o to, jak pogotowia różnego rodzaju, tak jak ośrodki różnego rodzaju są właściwie finansowane w pewien sposób stały. Czy to nie tak powinno być?
Kiedy 89 rok przyniósł zmiany w naszym kraju, my do 89 roku właśnie byliśmy w takim systemie, to znaczy byliśmy, można powiedzieć, na etacie służby zdrowia. Straciliśmy ten etat, zaczęto liczyć pieniądze w kilka stron jednocześnie i musieliśmy się sami finansować. Sami finansować to znaczy występować do konkursów grantowych, występować o wsparcie do instytucji, do firm. To, jak pani i państwo pewnie wiecie, zdobywanie pieniędzy nie jest łatwe.
Może zapytam inaczej. Czy ma pan takie poczucie takiego zrozumienia, jaką rolę odgrywacie, jak ważną rolę odgrywacie? Wtedy, kiedy właśnie jest kwestia, rozbija się o to, że nie ma pieniędzy na czynsz, na telefon, na media i tak dalej.
Chyba w ogóle jakoś mamy te pieniądze na razie, ale oczywiście to, co pani mówi, my sami siebie często określając mówimy, że jesteśmy pogotowiem ratunkowym dla dusz, dla w strefie, w zakresie kryzysu psychicznego. Tak, tak się traktujemy i staramy się tym pogotowiem być. Myślę, że uda nam się może, jest taki pomysł właśnie z konsolidacji tych wszystkich numerów telefonów zaufania członków Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, aby to łączenie, bo przecież w dzisiejszych czasach technologicznych jest to możliwe. Tylko, że kiedy zwracamy się, nie wiem, do instytucji, to one się tym nie zajmują. Kiedy zwracamy się do firm, to one oczekują zwrotu jakiegoś. My tego nie jesteśmy w stanie dać. My anonimowo rozmawiając z ludźmi, nie włączamy sobie linii, kto nas wspiera, kto nam pomógł i tak dalej. Dzisiejsza konferencja gdzieś tam na ostatniej stronie też pokazujemy, tak, konferencja powstała dzięki tym osobom i tym instytucjom, ale większego zwrotu nie jesteśmy w stanie pokazać. Kiedy ja się zwracam do różnych firm, które mogłyby nas pomóc, oni zawsze mnie przekierowują, o dziwo dla mnie, do działu marketingu, a nie do działu jakiegoś działalności społecznej firmy.
Społecznej odpowiedzialności biznesu, taka komórka. Takich nie ma, często. Niech mi pan powie, kto pracuje? No właśnie, czy to jest praca w telefonie zaufania? Można nazwać pracą? Co to jest?
To jest, dla mnie to jest służba. Służba społeczna. Nie lubimy słowa wolontariusz. Wolimy mówić, że jesteśmy społecznikami, bo społecznie dla społeczeństwa coś robimy.
Pan jest terapeutą? Kim pan jest?
Ja jestem przedsiębiorcą. U nas pracują bardzo różni ludzie. Mamy psychologów, mamy prawników, bardzo dużo pedagogów jest.
A jak to jest, że przedsiębiorca, fotograf, mogę powiedzieć, tak? I siedzi na dyżurze w telefonie zaufania. Jak to się stało?
Ja wtedy nie myślę o fotografii.
Nie, tylko jak pan trafił? O to pytam.
Ja trafiłem do telefonu zaufania przed 89 roku. Jedna osoba z mojej rodziny pracowała już wcześniej, zaproponowała mi to, nie wiem, oceniła, że się nadaje w jakiś sposób. No nie wiem, czy się, no, 28 lat to chyba wyszło, że miała rację. Ona już z nami nie pracuje. Natomiast no, cały czas w telefonie staramy się zbierać ludzi z różnych środowisk. Ludzi przede wszystkim doświadczonych życiowo. Kiedy zgłaszają się do nas studenci, bardzo się cieszę, że zainteresowali się pracą w telefonie zaufania, ale sugerujemy im podjęcie tej pracy u nas już po ukończeniu studiów, po jakimś nabyciu czegoś, takiego doświadczenia życiowego, bo tak naprawdę rozmawiając z osobami z trudnościami różnymi, to tak kiedy zaczynamy się dzielić im z nimi własnym życiem, naprawdę możemy bardzo dużo jakby im odświeżyć tego spojrzenia na świat. My też co miesiąc przychodzimy wszyscy z odpowiednie szkolenia, żeby poznać tych spektrum problemów, które jest bardzo szerokie, coraz jak najwięcej i aby móc faktycznie skutecznie wskazać jakąś drogę.
Co jest jakby takim kluczem w tej rozmowie i by ta rozmowa zakończyła się tym przysłowiowym sukcesem, tak? Właśnie, żeby jakoś pomóc, żeby ten ktoś spróbował sobie jakoś poradzić. No bo jeśli to nie są terapeuci, tak? Jeśli to nie są ludzie jakby przygotowani pod tym względem, czyli jak rozumiem z różnych zawodów, z różnych środowisk, z różnym doświadczeniem życiowym, pewnie z różnymi problemami, to co jest takiego w tym, że to pomaga?
Słuchanie. Słuchanie ze zrozumieniem, aktywne słuchanie, wsłuchiwanie się w to, co do nas osoba dzwoniąca mówi, takie potwierdzanie, czy na pewno rozumiemy to i kiedy wchodzimy w tą rozmowę całą sobą, to wtedy jesteśmy w stanie nawiązać dobrą relację i myślę, że to wyrzucenie z siebie problemu dla tej osoby dzwoniącej jest tym właśnie głównym rozluźniającym elementem.
A co jest najtrudniejsze dla kogoś, kto siedzi tam po drugiej stronie słuchawki?
No wytrwać na tym dyżurze. Powiem pani, kiedyś młody dyżurny zapytał mnie, co jest najtrudniejsze właśnie w dyżurze. I ja wtedy powiedziałem, wyjść z domu. Bo wygodniej się siedzi w domu. I wolałbym być w domu. Ale kiedy wychodzę i podejmuję tą pracę, i wracam z dyżuru, wiem, że zrobiłem to, co powinienem zrobić i zazwyczaj to zadowolenie, ta satysfakcja też jest. I to jest w zasadzie wszystko, co możemy dostać w telefonie zaufania, bo bardzo rzadko zdarzają się, ale bardzo rzadko zdarzają się podziękowania, bardzo rzadko dowiadujemy się, jak dana sprawa, jaki miała finał. A satysfakcja, że odbyłem rozmowę, wytrwałem, jest też ważna.
Można się do was zgłaszać? No właśnie, bo nie trzeba być terapeutą, ale można zostać.
Zapraszam osoby, które czują w sobie chęć takiego pomagania, które mówi się o nich, lubię wysłuchiwać ludzkich problemów, to zapraszamy. Na naszej stronie internetowej tz-gdańsk.org.pl można znaleźć maila, my prześlemy ankietę, po krótkim szkoleniu teoretycznym, potem po krótkim szkoleniu praktycznym podejmujemy dyżury.
Co jest najtrudniejsze? Jaki moment jest najtrudniejszy? Czy to jest tak na przykład, że święta, tak sobie wyobrażam, Wigilia, ktoś jest samotny, nie wiem, siedzi sam, wtedy dzwonią? Jakoś tak bardziej?
Dzwonią. Mamy kilku dyżurnych, którzy jakby...
Specjalizują się.
No może złe słowo, ale tak, właśnie są wtedy są na posterunku.
Właśnie w święta. Czyli można dzwonić. Podajmy ten numer telefonu. On jest dosyć prosty, choć faktycznie przydałby się taki 99 coś tam, ale...
Tak, jest prosty i od 50 lat ten sam. On wtedy był 310000. Po tych zmianach teraz musimy wykręcić 58 301000.
I zawsze można zadzwonić? To są określone godziny, prawda?
Od godziny 16 do 6 rano są dyżurni. Zmieniają się tam w pewnym momencie, ale zawsze jest dyżurny. Codziennie jest inny dyżurny. Ja też zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś nas wysłuchał, może nie tak jak tego oczekiwaliśmy, może zadzwonić innego dnia, będzie inna osoba, inne spojrzenie, jakby inna charakterystyka rozmowy i może usłyszymy to, co chcemy.
Kończy się to jakimiś przyjaźniami? Nie.
Nie. To raczej my wśród telefonii, nasi dyżurni, które, tak jak powiedziałem, są spektrum różnych ludzi, przyjaźnimy się, mamy w sobie coś takiego wspólnego, spotykamy się na tych konferencjach raz w roku, spotykamy się na tych naszych szkoleniach i tak, tutaj przyjaźnie są.
50 lat to długi czas, ale wszystko wskazuje na to, że telefon zaufania jeszcze długo będzie potrzebny. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Ja serdecznie pozdrawiam.
Rozmowa kontrolowana.